drodzy bracia i siostry, tak to jest, że człowiek jak stanie na tym miejscu, to szuka twarzy, których zna, szuka coś, co go zrobi, że czuje, że jest tu u siebie. I powiem bratu, że czuję jeszcze tutaj u siebie. Mój pierwszy kurs odbyłem właśnie w tym miejscu w 1996 roku. Są jeszcze tutaj jakieś rzeczy. Mój drugi kurs też odbyłem tutaj. Wiszą nazwy, imiona pokoleń izraelskich. Wisi tekst, który badaliśmy przez miesiąc prawie w zborze warszawskim, ostatni miesiąc. Jest część mojej rodziny i jesteście wy, braterstwo. Myślę, że przede wszystkim na wstępie chciałem podziękować Bogu Ojcu. Bo czuję już w tej chwili, już czuję, że ta pierwsza godzina była błogosławiona. Czuję, że to była chwila duchowa. Że to było. Był przekaz pozytywny dla nas, dla słuchających. Był przekaz o tym, że mamy się zmieniać. Że mamy pragnąć Królestwa. Był to przekaz autentyczny, był to przekaz, można powiedzieć, czysto ewangeliczny. Jestem wdzięczny Bogu. Przepraszam, może też zmęczenie jest trochę. Ale przejdziemy właśnie do wykładu, który właśnie będzie tyczył się naszej duchowości. Chciałem, drodzy bracia, żebyśmy w tej godzinie jeszcze zastanowili nad naszym stanem duchowym. I zanotowałem sobie taki tytuł, że nasz stan duchowy między samooceną a samokrytyką. W poprzednim wykładzie brat bardzo wiele mówił właśnie o pragnieniu Królestwa. Mówił o tym, że mówimy, że chcemy być w Królestwie. I to Królestwo uznajemy, że ono jest właśnie w niebie. W pieśni śpiewaliśmy, że naszym pragnieniem jest, by przez Jego łaskę za zasłonę wejść. Takie jest nasze pragnienie. Mówimy o tym, że pragniemy. Jeśli zadam bratu pytanie, jaki jest nasz cel, to usłyszymy rzeczy typu korona żywota. Usłyszymy o nagrodzie, najlepiej, żeby było najwyższe. Usłyszymy też takie rzeczy jak poznać Pana. Być z Nim, być w Nim będziemy usłyszeni. Jako właśnie część Chrystusa, jako Kościoła. Usłyszymy też może słowa, które są z Filipensów. Trzeci rozdział, 21 werset. Którzy przemienieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To jest nasz cel. A nasz cel, wspólna cecha tych celów, które powiedzieliśmy tutaj, jest właśnie, że to są rzeczy duchowe. Dlatego właśnie musimy mówić właśnie o duchowości naszej. Bo nasz cel jest duchowy. My jasno określamy, że my chcemy być razem z Chrystusem, że my chcemy być przemienieni. My jasno to określamy. A jeśli tak to określamy, to musimy być ludźmi duchowymi. I dlatego musimy się zastanowić nad naszym stanem duchowym. Bo wiemy, że ciało i krew nie odziedziczą królestwa. To wszystko to jest też to, że wierzymy właśnie w powołanie niebieskie. Ten werset, który był w Budziarzach też omawiany, że to bracia święci i współuczestniczy powołania niebieskiego, zważ się na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. To wszystko to jest nasz cel, nasza nadzieja. Przeczytajmy, drodzy braterstwo, Rzymian 8 rozdział. 24-25. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Nadzieja, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. To jest właśnie nadzieja. To jest ta nadzieja, która robi, którą tutaj określa, że jesteśmy zbawieni w niej. Przeczytajmy jeszcze Rzymian 15 rozdział, 4 werset. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I przeczytajmy jako ostatni werset dotyczący tej nadziei, ale werset, który mógł być tak naprawdę też wersetem przewodnim. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2-3 werset. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Ta nadzieja ma coś w nas zrobić. Ten werset mówi, każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. A więc mówimy o naszym stanie duchowym, ponieważ nasza nadzieja, nasz cel jest duchowy. Ale mówimy także o naszej duchowości, ponieważ mamy kontakt, chcemy mieć kontakt, bliski kontakt z Panem Bogiem poprzez modlitwę, poprzez wspólne zgromadzanie. I to jest rzecz duchowa. Nie jest to od ludzi, ale podchodzi od Boga. Tak samo jak Jego Słowo. Typowo Jego Słowo, które czytamy, nie jest Słowem ludzkim, jest właśnie duchowym. Jan 7 rozdział, 16-17 werset. Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: nauka moja nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię o Ciebie. Myślę, że poznaliśmy, że ta nauka nie jest od człowieka, tylko ona jest od Boga. I ta nauka jest nauką duchową. Jak inny powód jeszcze? Inny powód jest podany, można zrozumieć na podstawie Mateusza 16 rozdział, tam gdzie jest to wyznanie Piotra, kiedy Piotr wyznaje o Jezusie, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, to Jezus odpowiada, mówi jemu, że to nie ciało i krew Ci to objawiło, ale Duch właśnie. Pewne rzeczy, Biblia naucza, że pewnych rzeczy nie można zrozumieć w sposób ludzki. Pewnych rzeczy powiedzieć i przyjąć tak naprawdę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, nie można to przyjąć w pełni, prawdziwie do swojego serca, nie mając Ducha Świętego. I jak przeczytamy w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 14 werset mówi tak: Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nim głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I myślę, że staramy się to robić. Jest to jedna z wielkich, można powiedzieć, cech i rzeczy, którą cenię w naszej społeczności. Nie podchodzić w sposób ludzki, ale starać się do pewnych rzeczy podchodzić w sposób duchowy. Następny powód, dlaczego mówimy właśnie o tej duchowości dzisiaj. Podam na podstawie kilka przykładów. Sięgnę do Starego Testamentu na początek. W drugiej księdze Samuela, 5 rozdział, 12 werset. I poznał Dawid, jest to kiedy król Tyru wysyła Dawidowi drzewa cedrowe, które mu pozwalają zbudować sobie pałac. I poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski. Przeczytamy jeszcze drugą Księgę Królewską, 4 rozdział, 9 werset. Jest to historia, kiedy pewna niewiasta sunamicka przyjmuje Elizeusza do swojego domu. I ona wypowiada takie słowa. Druga Księga Królewska, 4 rozdział, 9 werset. Rzekła wtedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. I ta kobieta przyjęła tego człowieka jako prorok, jako człowiek od Pana Boga, jako człowiek duchowy. Rozpoznała w tym człowieku, nie rozpoznała zwykłego człowieka w Elizeuszu, ale rozpoznała, że to jest prorok. Tak samo jak Dawid wcześniej rozpoznał, że to jest od Pana Boga. To nie jest dobrze mi się powodzi. To nie jest przyjąłem dobry układ z królem Tyru. Tylko to jest Pan Bóg. Tutaj jest Pan Bóg. Tu jest coś duchowego. I tak samo zobaczymy to w historii już wspomnianej dzisiaj w Nowym Testamencie z Samarytanką. Kiedy Jezus cały czas mówi o rzeczach duchowych. Od początku tamtej rozmowy mówi o rzeczach duchowych, a ona na początku nie rozumie, że to są rzeczy duchowe. Ona na początku o jakiej wodzie chodzi? Tutaj w sposób ludzki właśnie. Podchodziła do słów Jezusa, które były słowami duchowymi, podchodziła w sposób ludzki. I tak czasami jest z nami. Ale u niej coś się przemieniło. Ona zrozumiała, że to jest, tu jest Chrystus. To nie są zwykłe słowa. To, co On do mnie mówi, nie jest zwykłe. To są sprawy duchowe. W przeciwieństwie do też wspomnianej dzisiaj historii Nikodema, który też do słów duchowych odpowiadał w sposób ludzki i prawdopodobnie nie przekroczył w danej chwili przynajmniej tego poziomu na poziom duchowy. Takie same rzeczy znajdziemy właśnie w słowach Piotra, w słowach Pawła, którzy powiedzą, że do pewnej chwili niektórych rzeczy nie rozumieli. Nie rozumieli pewnych rzeczy. A Piotr powie, teraz rozumiem, że łaska też przechodzi na pogan. Teraz rozumiem. Do tej pory nie rozumiałem. Patrzyłem na to w sposób ludzki. A w jakiejś chwili rozumiem teraz. Jest to w sposób właśnie duchowy. I myślę, że to jest taka cecha, którą chciałem podkreślić przez tę historię, że rzeczy duchowe nas otaczają. Rzeczy duchowe nas otaczają. My możemy przy nich przejść i nie zauważyć ich. Albo podejść do nich w sposób zupełnie ludzki. Ale jesteśmy... Pan Bóg nam właśnie daje, tak samo jak dawał każdej tej osobie w tych historiach, dawał znaki, słowa, pewne rzeczy, które miały być zrozumiane jako duchowe. I ci, którzy poznali to jako duchowe, odnieśli z tego błogosławieństwo. Ale trzeba to zauważyć. Te osoby miały, można powiedzieć, taką pewną wspólną cechę, że miały czujność, wrażliwość na sprawy duchowe. I dołożyłbym jeszcze, że mieli taką pewną zdolność, jak popatrzymy na wszystkie te historie, nazwać rzeczy po imieniu. Bo każda z tych osób powiedziała rzecz bardzo prosto i bardzo jasno. Można jeszcze raz prześledzić, ale nie zrobimy tego. Ale zauważmy, jak to jest pewne, jak w tym jest taka pewność w wypowiedzianych słowach i jak jest. Nie ma tutaj miejsca na dwuznaczność. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Albo że właśnie, że to Pan Bóg mi błogosławi. To Pan Bóg, nie, no dziękuję, jest to wszystko dobrze. To Pan Bóg mi błogosławi. To dzięki Panu Bogu tak jest. I myślę, że taką cechę powinniśmy w nas właśnie wyrabiać i wtedy będziemy właśnie będziemy bliżej tej duchowości. Pamiętamy właśnie także, że właśnie czuwanie, słuchanie i też akceptowanie wrażliwości na swojej własnej wrażliwości na sprawy duchowe. Objawienie, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi. Myślę, że to są słowa, które doskonale znamy, ale także jest ta pierwsza część, że on kołaczy do tych drzwi. Czy my rzeczywiście możemy być niewrażliwi na to? Możemy wcale nie usłyszeć tego kołaczenia. Ale on mówi, ja stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś chce zauważyć, jeśli ktoś chce to zauważyć, jeśli ktoś chce zauważyć, że tutaj są sprawy duchowe, chce sam być osobą duchową, można powiedzieć, to niech otworzy te drzwi. A Jezus zapewnia, że wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał ze mną. Więc widzimy, dlaczego właśnie, jak sobie zadamy pytanie, dlaczego się zastanawiamy nad duchowością, to można powiedzieć, bo są różne powody, ponieważ pierwsza rzecz, że mówimy, że to jest nasza nadzieja, a ta nadzieja nasza wiąże się ściśle z duchowością, bo nie możemy mówić o królestwie niebios i mówić o rzeczach cielesnych. To nie ma takiej możliwości. Jest potrzeba mówić wtedy o duchowości, o naszej duchowości i musimy się zastanowić, jaka ona jest. Ponieważ właśnie otoczeni jesteśmy rzeczami duchowymi, ponieważ badamy rzeczy duchowe i staramy się je w sposób duchowy rozsądzać. Ale kiedy mówimy o duchu, to Biblia bardzo jasno naucza, że w Biblii jest takie zestawienie dwóch pojęć. Jak mówimy o duchu, to mówimy o czym jeszcze? O ciele. Tak samo jak Biblia będzie mówiła o dobro i zło, jasność, ciemność, że jasność nie ma nic wspólnego z ciemnością i tak dalej. Tak samo jest zestawienie na zasadzie sprzeczności, zupełnej sprzeczności między ciałem a duchem. Przeczytajmy parę wersetów. Rzymian, 8 rozdział z powrotem. Sięgnijmy. 5 werset przeczytamy w tej chwili. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Przeczytajmy 9 jeszcze. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. I można też przytoczyć słowa, które już były też dzisiaj cytowane w Ewangelii Jana, kiedy będzie Jezus w 3 rozdziale będzie rozmawiał właśnie z Nikodemem. To powie, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. I cała ta nauka o narodzeniu, to jest wszystko z tym jest związane. Jak czytamy te wersety i wyrwaliśmy pewne wersety z kontekstu, należałoby przeczytać cały trzeci rozdział, należałoby przeczytać cały szósty, siódmy, ósmy rozdział do Rzymian. Możemy sobie zadać pytanie, czy nie jesteśmy cielesni? Czy nie jesteśmy ludźmi z krwi i kości? Jeśli mówimy o rzeczach właśnie o duchu, tak jakby w czasach, to czy nie jesteśmy cielesni? Myślę, że kluczową sprawą w zrozumieniu tego jest właśnie Jan trzeci rozdział. Narodzenie przez ducha, ale jest to zupełnie inny, osobny temat, można by powiedzieć. Ale takie samo pytanie, można powiedzieć, zadano apostołowi Pawłowi w formie zarzutu. Byli ludzie, którzy zarzucali Pawłowi, że tak naprawdę nauczał o rzeczach duchowych, ale tak naprawdę jest człowiekiem, jest w ciele, jest działa tak jakby przeczytajmy drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 2, 3, 4 do 5. Proszę was wtedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę odnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Widzimy, że taki sam właśnie zarzut był uczyniony apostołowi Pawłowi, także nie należy źle rozumieć tych słów mówiące o tak jakby, że nie jesteśmy w tym ciele. On mówi, to jest kwestia celów, to jest kwestia, jak on to nazwał, że my, to jest kwestia dążenia naszego, tam gdzie, czy my walczymy też w sposób cielesny czy duchowy. Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czyli żyję więc już nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. A obecne życie moje to dzisiaj, to nasze życie tutaj na ziemi, jest życiem w wierze w Syna Bożego. I to jest właśnie życiem duchowym. To jest właśnie wyznacznikiem tego, czy się żyje według ducha lub według ciała. Bo takie właśnie będzie w Galacjan, będzie mowa o sianiu dla ducha, o sianiu dla ciała. Nie będziemy tego czytali już. I widzimy właśnie, że zrozumienie tych słów jest właśnie związane z naszymi uczynkami, z naszymi dążeniami, z naszymi wzorcami także, bo w wierze w Jezusa Chrystusa i w sposób, w jaki również apostoł Paweł mówi, w jaki walczymy. Można by powiedzieć, wszystko piękne. Czytamy piękne wersety, które mówią, że już nie my żyjemy. Czytamy wersety, że o narodzeniu się na nowo. Mówimy i myślę, że podchodzimy do nich w sposób duchowy, bo nie podchodzimy do nich w sposób cielesny. Nie odczytujemy je w sposób literalny w żaden sposób. Ale co w takim razie z naszym tytułem, który by mówił o samoocenie, o samokrytyce? I tutaj odpowiedziałbym bardzo prosto. Że pomimo całej tej pięknej teorii zauważamy, że z nami nie jest wszystko w porządku. Czy to oznacza właśnie, że wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, nas na przykład nie dotyczy? Myślę, że nie. Myślę, że chciałem właśnie pokazać, że nas mocno dotyczy, bo jesteśmy właśnie tym otoczeni. Bo podchodzimy do tych wersetów w sposób duchowy. Chciałem podkreślić, że uważam, że zwracając się do Pana Boga w modlitwie, z wiarą i tak dalej, demonstrujemy, że jesteśmy duchowymi. są to sprawy duchowe. I to jest prawdziwe. Trzeba te rzeczy, które są prawdziwe, właśnie zauważać i właśnie je pogłębiać. Jeśli będziemy właśnie podchodzili do Słowa Bożego jako do rzeczy świętej, do rzeczy duchowej, tak myślę, że to robimy, to jesteśmy otoczeni duchowością. Jeśli oddaliśmy swoje życie w ofierze i jest taki werset, który mówi, że duchem sprawy ciała umatwiamy. Jeśli to robimy, to jest to duchowe. Ale to nie wszystko, można powiedzieć. I myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że jak przeczyta sobie jeszcze raz Jan 3 rozdział, Rzymian 6, 7, 8 rozdział, Galacjan 6 rozdział. Jak przeczytamy te wersety, to czujemy, że jednak, no ja czuję, bratersko, przyznam, że nie jest, że czuję, że jestem otoczony pewnymi rzeczami duchowymi. Czuję także jakiś rozwój swój duchowy, ale czy w pełni mogę powiedzieć zawsze na przykład, albo czy potrafię, tak jak te osoby, o których mówiliśmy wcześniej, powiedzieć w sposób bardzo prosty i bardzo jasny, bardzo stanowczy, że nie żyję ja, lecz Chrystus. Bo to też była jedna z charakterystyk, że trzeba pewne rzeczy potrafić powiedzieć i z nimi się utożsamiać właśnie w taki sposób. Myślę, że każdy musi sam sobie zadać pytanie o swoim stanie duchowym. Pamiętajmy, że mówiliśmy, że wrażliwość, czuwanie na sprawy duchowe ma prowadzić do otwarcia drzwi właśnie, do zaproszenia Jezusa do swego serca. Czyli jest możliwość kroku pozytywnego, który zrobi, że On zrobi następny krok. On robi pierwszy, robi te znaki, ale potem jest znowu krok z Jego strony. Tak samo jak było, że ta nadzieja oczyszcza nas. To nie jest tak, że my wszystko robimy. To jest, są pewne rzeczy, jeśli będziemy w pewne rzeczy mocno wierzyli, to one będą w nas pewne rzeczy, pewne dzieło robiły. Ale wróćmy do pytania. Albo spróbujmy go zreformułować. Czy nasz poziom duchowy spada? I to tutaj należałoby powiedzieć znowu, że odpowiedź powinna być indywidualna. Ale też należałoby powiedzieć zaraz, że Biblia mówi o tym, że poziom duchowy może spadać. To też jest pierwsza rzecz, którą należałoby powiedzieć, że to nie jest tak, że jest po prostu stan duchowy i jest wzrost duchowy, jest tak samo możliwość osłabienia, opadku tego duchowości. Ducha można stłumić. Można stłumić naszą duchowość, można stłumić naszą wrażliwość na sprawy duchowe. Można także stracić naszą nadzieję z oczu. Można nie mieć już żywej nadziei, która już nie będzie w nas stwarzała właśnie to dzieło, o którym mówiliśmy. Niedawno zadaliśmy sobie to pytanie właśnie jako społeczność. Jaki jest nasz poziom duchowy? I powiem, że bardzo dobrze, że się nad tym zastanawiamy. Bardzo dobrze, że zauważamy pewne braki na poziomie społeczności, ponieważ można powiedzieć, że społeczność jest wyznacznikiem naszych własnych braków. I to należy bardzo jasno podkreślić. Jeśli mówimy, że coś jest nie tak z społecznością, to znaczy, że coś jest nie tak z indywidualnościami, z nami, ze mną. Jeśli są problemy w społeczności, to znaczy, że są problemy z nami, z indywidualnościami. Pamiętajmy, że jest taki można powiedzieć łańcuch, że pierwszą, i mocno to podkreślamy i myślę, że bardzo słusznie, że Indywidualność jest, zbawienie jest indywidualne, mówimy. Bardzo ważna rzecz. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie poziom duchowy tak naprawdę jest rzeczą indywidualną. Jest taki łańcuch. Jestem ja, potem jest moja rodzina, potem jest mój zbór, bo ja i moja rodzina możemy wpływać na swój zbór. A potem dopiero zbór może wpływać jako większa ilość ludzi na społeczność. Także jak się zastanawiamy i sobie zadajemy to pytanie i zastanawiamy się, co zmienić w naszych zebraniach na przykład, to powinniśmy się najpierw zastanowić, co powinniśmy w nas zmienić. Co jest nie tak ze mną? Bo to nie temat, który będziemy badali, zmieni naszą duchowość społeczności. To nie jest, jeśli będziemy czytali pewne rzeczy albo jakiś kanon pewnych rzeczy, to nie to zrobi, że będziemy duchowymi. To może zrobić, że zrozumiemy pewne rzeczy, ale to nie to zrobi, że będziemy ludźmi duchowymi. Zadajmy sobie następne pytanie. Skoro mówimy, że zauważamy tak jakby pewien spadek duchowości, to co może doprowadzić do takiego spadku? I znalazłem pewne rzeczy, na pewno nie jest to pełna lista i na pewno można o nich w pewnych punktach dyskutować, bo to nie jest, to jest nazwijmy już jakaś tam refleksja. Ale pierwszy, największy i być może można by na tym zakończyć i powiedzieć, że musimy się nad tym zastanowić. Wynika właśnie z zestawienia sprzecznego, nie takiego, właśnie takiego. Z zestawienia sprzecznego duch i ciało. Jeśli mówimy, że nasz poziom duchowy spada lub jest niezadowalający, to znaczy, że jesteśmy zbyt cielesni. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeśli mówimy, że coś z naszym duchem jest nie tak, to znaczy, że nasze ciało jest za mocne. Bo tak naucza Biblia. Że to jest tak połączone, ale w sposób przeciwny. Jeśli mówimy, że tu jest coś nie tak, to znaczy, że to jest zbyt silne. I na tym można by powiedzmy prawie zakończyć, powiedzieć, że bo z tym jest związane właśnie, jest związane są grzechy, związane są brak oczyszczenia, są związane nasze uczynki, są związane nasze życie. I można by to rozwinąć i powiedzieć tylko o tym. Nie zrobię tego w taki sposób, bo myślę, że każdy z nas jest w stanie, albo chciałbym, żeby każdy z nas taką refleksję przeprowadził u siebie później. Chciałbym jeszcze o innych rzeczach powiedzieć. Chciałbym najpierw przeczytać jeden werset z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdział, 2 werset. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cielesni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cielesni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Pokazuję tutaj na pewne uczynki, które nazywa zupełnie ciało, cielesne. Mówi zazdrość, kłótnia. Odnosimy się znowu do wersetu, który Bart mówi, że już 16 lat tutaj wisi. I on pokazuje, że to jest miernikiem naszej duchowości. Że nawet nie można przejść do rzeczy trudniejszych, mówi tutaj, bo wy jesteście cielesni. Tak, jesteśmy zbyt cielesni właśnie, zbyt ziemscy. I można tutaj powiedzieć o tylu rzeczach. Można powiedzieć dzisiaj o wychowaniu naszym. Można powiedzieć, mogę sam powiedzieć o sobie, że cenię swoje wychowanie, cenię, że mam dobrą pracę, że ukończyłem takie szkoły, które pozwalają mi ten. Ale powiem bratersku, że że nauka na przykład w szkolnictwie francuskim na przykład jest mocno oparta nad myśleniem kartezjańskim lub po prostu myśleniem, które poddawanie pod wątpliwość. A to jest zaprzeczenie u podstawy, zaprzeczenie wiary. To jest zaprzeczenie, że można wierzyć w pewne rzeczy bez dowodów, bez namacalnych dowodów. To jest niezgodne z słowami Jezusa, który mówi, że błogosławiony ten, który nie widział, a który uwierzył. Mówiący o Tomaszu. Jeśli za bardzo przesiąkniemy z takimi rzeczami, to będzie wpływało także na naszą duchowość, bo będziemy zbyt ziemscy, będziemy podchodzili, właśnie potrzebowali namacalnych rzeczy, albo jeśli tego nie potrafię wytłumaczyć, no to niestety nie mogę to przyjąć. Nie mogę to przyjąć, bo nie potrafię to wytłumaczyć. A tak mnie naucza Biblia. Tak. Jesteśmy zbyt cielesni, zbyt ziemscy, za mało duchowi, ponieważ, i tutaj wracamy do samego początku, ponieważ nie mamy żywej, duchowej nadziei. Jeśli to, o czym mówiliśmy na początku, nie będzie w nas żywe, jeśli to, co mówił dzisiaj brat w pierwszym wykładzie, to pragnienie królestwa, to pragnienie znalezienia się w nim, no to nie ma takiej możliwości, żeby ta nadzieja właśnie w nas spełniała pewne dzieło. Ta nadzieja, która nas powinna przemieniać, przypomnijmy, przeczytajmy słowa, jak one brzmią prosto z Biblii. Jeszcze raz. Pierwszy list Jana, jeszcze raz, trzeci rozdział, drugi, trzeci. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Piękny werset. Przepiękny, po prostu nasza nadzieja. Rzecz, która nie da się opisać piękniejszej rzeczy od spotkania się z Panem Jezusem, od to, że będziemy przemienieni na nagrodę duchową, bo zobaczymy Go, bo nie objawiło się, czym będziemy, właśnie w sposób duchowy. Lecz wiemy, będziemy do Niego podobni i ujrzymy Go takim, jakim jest. To jest ta nadzieja. I On mówi, i każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Bez tej nadziei tego nie może być. Nie ma tego oczyszczenia, nie ma tego dążenia, nie ma tego pragnienia. I można sobie zadać pytanie, jak to robić, jak to ten. Myślę, że właśnie same słowa, które używamy, mają właśnie wielką wagę tutaj. Myślę, że ważne jest pragnienie, jest słowo, które wskazuje na to, że chcemy, pragniemy czegoś. Powinniśmy, właśnie Biblia mówi, że powinniśmy myśleć o rzeczach, które są w górze. Powinniśmy dążyć do rzeczy duchowych. Powinniśmy otaczać się rzeczami duchowymi. Powinniśmy spotykać się i rozmawiać o rzeczach duchowych. Powinniśmy spotykać się i rozmawiać o naszej nadziei. I powinniśmy móc ją nazwać tak, jak ona jest tutaj napisana. Jesteśmy zbyt cielesni, za mało duchowi, ponieważ staliśmy się nieczuli, niewrażliwi na sprawy duchowe. Bo nasza czujność spadła. Bo nie zauważamy znaków wokół nas. Bo nie zauważamy błogosławieństw Bożych. Bo nie zauważamy dotyku Bożego. Bo nie zauważamy słów braci, którzy do nas mówią czasami i mówią w sposób duchowy. Mówią o przemianie naszej. Mówią o rzeczach, które są naprawdę tak głębokie, a czasami my jesteśmy nieczuli na nie. Albo właśnie tak jak brat mówił, będziemy starali się zauważyć, co jest nie tak, gdzie jest słaby punkt w tym, co mówi. Albo będziemy myśleli, a tak, on mówi o takich pięknych rzeczach, ale też jest taki sam jak my w sumie. Mamy złe myśli czasami. Wrażliwość nasza przechodzi przez nasze zmysły. Przeczytajmy Izajasz, 6 rozdział, 10 werset. Będzie to o zmysł słuchu. Izajasz, 6 rozdział, 10 werset. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego usty głuchotą, przepraszam, uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Straszny werset, który będzie powtórzony w Dziejach Apostolskich, w Rzymian. Ale który ma przekaz, że a my nie chcielibyśmy być tymi ludźmi, których ominie to, co jest tutaj na koniec. Żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. My chcemy być w tych, którzy usłyszą, w tych, którzy będą w tej części, którzy usłyszą, zobaczą te rzeczy. Przypowieści Salomonowe, 8 rozdział, 34 werset. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegacz progów moich bram. Jeszcze odwrotnie. 2 Koryntian, 3 rozdział, 4 werset. Przepraszam. Chyba błąd. Przepraszam. Jeśli naszym wzrokiem coś jest nie tak, jeśli czujemy, że pewnych rzeczy nie widzimy, że nie jesteśmy czułymi na pewne sprawy, to Pan Jezus nam daje pewną radę. Nam. Właśnie do zboru Laodycei. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Słowa, które czytamy i które pasują do, można powiedzieć, można by grupę wersetów do Laodycei o tym, że masz pewne wyobrażenie, że jest wszystko dobrze w różnych rzeczach, a że tak naprawdę tak nie jest. To są rzeczy, które można by przeczytać i czytać, żeby sobie zdać sprawę, że tak może być. Żeby to zrozumieć, że tak może być i żeby rzeczywiście zauważyć, że potrzebujemy tej maści na nasze oczy, abyśmy przejrzeli. Czwarty powód. Możemy słabnąć duchowo, jeśli nie będziemy mieli coś związane z tą nadzieją, ale przeczytamy werset, jeśli nie będziemy mieli pragnienia przemiany duchowej. Tak jak ją miał apostoł Paweł. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 2 werset. Dlatego też w tym doczesnym mówię o ciele, o ziemskim mieszkaniu właśnie. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Mówi o tym, że tutaj jest mu źle. On ma pragnienie inne. Jeśli będziemy mieli wrażenie, że jest nam tutaj w sumie bardzo dobrze. Zarabiamy, pracujemy, spotykamy się, mamy przyjaciół, mamy ten. Jest wszystko tak dobrze, że nie będzie takiej żywej i chęci zobaczenia i pożądania tego Królestwa Bożego i także takiej pragnienia właśnie przemiany własnej. Jeśli tak naprawdę w naszym ciele jest nam dobrze bardzo, w naszym życiu tutaj na ziemi jest nam bardzo dobrze, no to nie możemy czytać ten werset i powiedzieć tak, to jestem ja. To jestem ja. Ja czuję ten werset, czytam go i czuję, że to jestem ja, że jestem właśnie, wzdycham w tym ciele swoim i pragnę przeoblec to długie ciało, w domostwo nasze, które jest z nieba. A to jest właśnie rzecz duchowa. Piąty. Nasz poziom duchowy, nasza duchowość może słabnąć, jeżeli pokarm będzie niedostosowany do naszych potrzeb. Przeczytaliśmy już jeden werset, który mówił o tym, że apostoł Paweł mówił o mleku, on mówi, że nie może przejść do twardego, bo nie jesteście do tego przygotowani, bo jesteście cielesni. Ale nasza społeczność jest inna w tym wypadku. Nasza społeczność, można powiedzieć, że jesteśmy społecznością, która będzie nawet czasami pokazywała albo szczyciła się, że lubimy twardy pokarm. Te drobne rzeczy, my to mamy już zrozumiałe, podyskutujmy na jakiś taki temat trochę trudniejszy, bo to nawet nie ma co o tym mówić, bo każdy to rozumie, nie zadawajmy na ten temat pytań, bo to jest wszystko takie oczywiste. I powiem, że ja powiem, że bardzo dobrze, że zastanawiamy się nad trudnymi rzeczami, bo ja sam często w własnym zborze się bardzo cieszę, jeśli dochodzimy i badamy rzeczy, które są trudne. I trzeba podkreślić, że celem jest badanie rzeczy trudnych. Cel jest twardy pokarm. Apostoł Paweł nie mówił, nie zajmujcie się twardym pokarmem, mleko wam wystarczy i ten. On mówi, ja chciałbym wam mówić o twardym, tylko wy nie jesteście w stanie go przyjąć. I powiem, że jeśli ja patrzę na naszą społeczność już z pewnej perspektywy, bo to jest właśnie, żeby zrozumieć pewne rzeczy stan dzisiejszy, to musimy popatrzeć w przeszłość. Jeśli ja popatrzę na to, na pokolenie właśnie już mojego pradziadka, mojego dziadka, na wasze pokolenie niektórych osób tutaj, to te osoby zbudowały swoją wiarę na kilku rzeczach bardzo ważnych. Na wyjście z Babilonu. Bardzo jasna i klarowna prawda, można powiedzieć, którą wszyscy bardzo jasno czuli. Wyjście z Babilonu jest rzeczą, którą każdy potrafił brać w tamtej chwili, właśnie, przepraszam, nazwać dokładnie po imieniu, czuł. To było przedtem, to jest teraz. Zrobiłem ten krok, zrobiłem krok i jest to krok w stronę Jezusa. Każdy z tych braci naszych musieli mieć taką odwagę zrobić ten krok. Musieli czuć, że nawet jeśli byli, nazwijmy to, religijni tam, to że duchowość i przemiana przechodzi przez coś innego. Musieli mieć jasny cel, bo jeśli nie wierzyli w nagrodę duchową, no to po co w ogóle, tak jakby, nazwijmy, zmieniać religię? Nazwijmy to w taki sposób. Musieli odrzucić bardzo jasno właśnie sprawy cielesne, jako utożsamianie je z rzeczami, które były przedtem. Czyli oni, można powiedzieć, że zrobili te rzeczy, które ja nazwałbym podstawowymi, które są właśnie tym lekiem. One pokutowały, one, te osoby się oczyszczały z tego. One jasno stawiały bariera, to jest przedtem. Ja, moje życie już tak nie wygląda, bo ja poświęciłem swoje życie, prawdziwie idę za Panem. I można powiedzieć, że ja mogę wam powiedzieć, jako młody chrześcijanin, który się urodził właśnie w badackiej rodzinie, że też musiałem wyjść z Babilonu w jakiś sposób. Też pewne rzeczy, jeśli człowiek sobie nie zda sprawę, że to jest przedtem, to jest teraz, to jeśli nie ma jakiegoś punktu odniesienia bardzo jasnego, który potrafi nazwać, to jeśli rzeczy są zamazane, zbyt zazębiane, zbyt takie niejasne, nie jest to rzeczą dobrą. Bo wszystko, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Bariera bardzo jasna. I myślę, że mało właśnie w naszej społeczności mówimy o tym wyjściu, o wyjściu z Babilonu chociażby właśnie. Dzisiaj o takich rzeczach nie mówimy, bo uważamy, że ten głos był. Ja się zgadzam, że on był. Tylko chciałem podkreślić, że każdy z nas, każdy z młodych potrzebuje także zrobisz ten krok tak naprawdę, pewien krok, który można utożsamić z wyjściem z Babilonu. Że każdy musi tak naprawdę się nawrócić. Każdy musi zrozumieć trzeci rozdział Jana. Każdy musi przejść przez etap odrzucenia grzechu i przez etap pokuty. A bez tego nie można przejść do stałego pokarmu. Bez tego, bez tych podstawowych rzeczy nie można przejść do stałego pokarmu, bo nie będzie to dobre. I tutaj jest nasza odpowiedzialność jako społeczność, że punkt ciężkości powinien być odpowiednio położony. Niesamowicie ważne jest, żebyśmy mieli na pamięci wersety, które mają właśnie, które mówią o zbudowaniu całego zboru, które mówią właśnie, że na przykład o tym, że mocni mają dodatkową odpowiedzialność w stosunku do słabych. Biblia jasno mówi, że jak powinni się zachowywać mocni w wierze w stosunku do słabych. Bardzo jasno. Biblia bardzo jasno mówi o dbałość o najsłabsze elementy. Przez tą dbałość o najsłabsze to będziemy jeszcze wszyscy budowali i na pewno wszyscy naprawdę z tego będziemy odnosili wielkie błogosławieństwo. Jeszcze jeden punkt, który chciałem powiedzieć, dlaczego może być pewne osłabienie duchowe, które powiedziałbym dotyczy naszą społeczność, w jakiś sposób powiedzmy. Nie chcę tutaj wcale właśnie krytykować ani mówić, że to były błędy albo takie rzeczy. Chcę po prostu powiedzieć, że istnieje coś jak zniechęcenie. I ono dotyczy naszego umysłu. Ponieważ jeśli oprzemy naszą wiarę na pewnych rzeczach, jeśli oprzemy naszą wiarę na rzeczach teologicznych, w sensie nasze zrozumienie, a nie na czystej nauce biblijnej. I mówię tutaj na przykład o chronologii. Jeśli oprzemy się na tym, że to jest nasza istota, to, co jest nasz czwarty punkt, to, co jest najważniejsze dla nas, to istnieje możliwość zniechęcenia. I tutaj chciałbym podkreślić właśnie dwie rzeczy, które są istotne w tym wypadku. Jest to, jaka jest nasza postawa. Postawa przy wypowiadaniu pewnych poglądów i postawa po niespełnieniu lub po rzeczach, które mogą przynieść zniechęcenie. Musimy przyjąć, że możemy popełnić błąd. Musimy przyjąć, wypowiadając pogląd, musimy mieć dużą pokorę. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest nasz pogląd. Że to jest kwestia poglądów pewne rzeczy. Chronologia jest kwestią poglądów. Nie jest kwestią, dla której można by powiedzieć, że nie wiem, no nie chciałbym za dużo powiedzieć, ale nie jest to rzeczą, która właśnie powinna czynić choćby podziały między nami. Ponieważ możemy popełniać błędy. I nikt nam nie zarzuci, że wypowiedzieliśmy pewne rzeczy z dużą pokorą, z chęcią zgłębienia pewnych rzeczy, bo u podstaw jest bardzo ważna i bardzo dobra rzecz. Chęć zgłębienia prawd Bożych, chęć zrozumienia Jego czasów, w których żyjemy i tak dalej. To jest bardzo istotne. Ale popatrzmy, jakie niektóre rzeczy miały skutki. Popatrzmy, że niektóre osoby zniechęciły się, niektóre osoby odeszły od Chrystusa. A patrząc na to, jak reaguje apostoł Paweł, mówiąc w Rzymian 14 rozdział, w pierwszym liście do Koryntian 8 rozdział, na to, co to oznacza, jak kiedy brat jest odciągnięty od Chrystusa, no to jest naprawdę straszna rzecz. Nie chciałbym mieć takiej odpowiedzialności na sobie, że moja wypowiedź, moje słowa odciągnęły człowieka od Chrystusa. Mogę ja być silny, a ktoś zostanie zniechęcony pewnymi rzeczami i zostanie nie tylko właśnie, nie wiem, nie tylko już przestanie w to wierzyć, ale zostanie od Chrystusa oddalony, no to ponoszę za to odpowiedzialność. Nie wpadajmy w błąd nieomylności. Naprawdę, jest to rzecz, którą trzeba naprawdę bardzo uważać na to. Następny powód słabnącej duchowości został również dotknięty w poprzednim wykładzie, że jeśli uznamy właśnie, że mamy zrozumienie, nazwijmy to, że jeśli mamy poczucie, że poznaliśmy całą prawdę, no to to jest już coś nie tak. I apostoł, nie apostoł, przepraszam, brat Russell właśnie mówi o tym, że nasza postawa właśnie powinna być aktywna, powinna być postawą poszukującą, powinna być działalnością w celu odkrycia prawdy. On powiedział, że stanie w niej miejscu równa się w tym przypadku z cofaniem, pokazując to światło, które idzie do przodu. My czasami mam wrażenie, że mówimy, że to światło, które było w danej chwili, jest wystarczające. Tak nie nauczył sam brat Russell. Sam brat Russell powiedział jasno, że to nie nasza rola powiedzieć, kiedy to światło stanie. Następny powód. Uśpienie. Nasz poziom duchowy może słabnąć, jeśli będziemy mieli uśpienie. A uśpienie może spowodować, można powiedzieć o rzeczach, o których mówiliśmy już, o życiach cielesnych, czyli na przykład dobrobyt, na przykład metajelizm, na przykład zbyt duża troska o rodzinę nawet, problemy rodziny powiedzmy. Ale inny powód uśpienia, który jak myślimy o uśpieniu, to tak naprawdę powinno nam przyjść na myśl czas. Bo jesteśmy w trakcie próby czasu i jeśli, tak jak brat mówił w poprzednim wykładzie, nie możemy mówić, że już 2000 lat i tak dalej. To jest próba czasu. Nasza próba czasu jest nasze życie. Nie powinniśmy podchodzić do tego, że to już tyle trwało i będzie jeszcze trwało. To nie jest, nie znajdziemy, takiej myśli nie znajdziemy w Biblii. Takiego ducha nawet nie znajdziemy w Biblii. Bo duch biblijny w każdym miejscu będzie mówił, że jest to bliskie, że jest to za niedługo, jest to tuż, tuż. I to jest duch biblijny. I to powinno być także w nas. Dla równowagi, wróćmy do elementów takich zbliżonych do zestawienia ciało i duch. I chciałem podkreślić pewną cechę typowo cielesną właśnie. Objawienie 3, rozdział 17, werset. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że pożałowanie godzien, nie nędzasz, biedak, ślepy, goły. Mówię o, wiadomo, o pyszy. Dziękuję. O pyszy. Tak samo jak właśnie będzie pycha faryzeusza modlącego się. I ostatnio jest taki werset, który przypadł mi mocno do gustu. Przypowieści Salomonowe, 16 rozdział i 18 werset, który mówi bardzo ładnie na temat pychy. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Bardzo ładnie mówi o tym, do czego doprowadza nasza pycha. I myślę, że jest to jeden z elementów naszej cielesności, który powinniśmy mocno zwalczać, bo on jest mocno zwalczany w Biblii. I wracając znowu do zestawienia ciało, duch, to myślę, że bardzo istotnie jest podkreślić rolę grzechu. Jeśli nie zdamy sobie sprawy, jaką rolę destrukcyjną czyni grzech w naszym życiu, jeśli nie zdamy sobie sprawy, jaką rolę destrukcyjną sprawia grzech w naszej społeczności, jeśli nie zdamy sobie sprawy właśnie za to, że właśnie za dużo grzechu sprawia, że mamy ten brak czystości, brak duchowości, to to jest też niedobrze. Ja powiem bratestwu, że podejście do grzechu jest rzeczą, o której można by i powinniśmy porozmawiać szerzej. Zachęcam może na jakieś przerwie do rozmowy na temat właśnie jakie powinno być nasze stanowisko wobec grzechu, nasza postawa wobec takich braci. W duchu na pewno nie mającym na celu, tak jak odczytujemy czasami Mateusza 18 rozdział, te trzy kroki, który rozdział o trzech krokach do podejścia do braci, to jest 18 rozdział? Tak, dobrze. To często odczytujemy te wersety w sposób kroki do wyłączenia, tak naprawdę. Tak w naszym zrozumieniu często jest. Że jeśli, a tak naprawdę to są kroki do przyłączenia. To są, bo sam grzech już odłączył człowieka od społeczności i od na pewno od społeczności z Panem Bogiem. I te kroki opisane tam są krokami do przyłączenia człowieka do społeczności z Bogiem, a nie odwrotnie. I tak powinniśmy na nie patrzeć. Z chęcią, z miłością do tego, żeby ten brat tak naprawdę odrzucił swój grzech, potrafił go nazwać właśnie grzechem. Pierwsza rzecz znowu. Powinniśmy móc powiedzieć: zgrzeszyłem, bracia, zgrzeszyłem. I to jest krok do przyłączenia, a nie do odłączenia. Za długo mówię, przepraszam. Co możemy zrobić? By było właśnie lepiej, by było dobrze, nazwijmy to. Co możemy zrobić? I tutaj należy powiedzieć znowu, że skoro mówiliśmy o tym, że poziom duchowy może spadać, to poziom duchowy może wzrastać. I to jest pierwsza rzecz, którą należy znowu powiedzieć. To jest rzecz, która jest pozytywna. To jest rzecz, którą powinniśmy powiedzieć. Jesteśmy otoczeni duchowymi rzeczami. Czytamy rzeczy, które są duchowe. Mamy rzeczy duchowe w sercu. Jesteśmy ludźmi poświęconymi. Dlatego powinniśmy właśnie dbać o wzrost naszym duchowym. I powtórzę. Pierwsza rzecz. Odrzucenie grzechu. Bo grzech to taki najbardziej bolesna rzecz w tym ciele. W tej przeciwności ducha i ciała. Jeśli będziemy grzeszyli, to nie myślmy o tym, że będziemy mieli piękny wzrost duchowy. I to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Pokuta, wyznanie grzechu, prośba o przebaczenie, proces oczyszczenia. To są rzeczy, o których trzeba zadbać. Ponieważ jeśli chcemy, żeby duch zamieszkał w nas, to musi być tak naprawdę odpowiednie warunki muszą być dla niego. Duch jest święty. I my mamy być święci, tak jak Ojciec nas jest święty. Tak jak ta nadzieja nasza nawet jest święta. Co możemy zrobić jeszcze? Bardzo związane. Unikanie złego. Otaczać się rzeczami dobrymi, pozytywnymi. Otaczać się ludźmi pozytywnymi. Bardzo istotne. A tutaj rzecz, którą tak naprawdę powinien był powiedzieć, nie wiadomo, którą pierwszą, ale wydaje mi się, że celowo powiedziałem najpierw o odrzuceniu grzechu, a potem chciałem powiedzieć, żeby duch wzrastał, to trzeba o niego prosić. Ale najpierw trzeba odrzucić grzech, a potem trzeba prosić o Ducha Świętego. Po to prosić o to, by mieszkał właśnie z nas. Prosić o Niego z wiarą. Prosić o Niego tak, jak obiecał nam Jezus i mówi, że jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bardzo prosta recepta, bardzo proste słowa. Musimy z niej korzystać. On mówi, że to jest proste. Jezus mówi, że to jest proste, oczywiste. Wy, ludzie, jesteście w stanie właśnie dawać waszym dzieciom coś dobrego, dobre dary, to Ojciec nasz, niebieski, no to jeszcze bardziej. I tutaj ten werset jest prosty, prosty, daje nam te nowe serce. Korzystajmy z niej. Związane z tym, w jakimś sposób, proszenie o mądrość z góry pochodzącą. To jest to, o czym mówi właśnie Jakub w pierwszym rozdziale, bardzo znany, także może nie będziemy czytali, ale właśnie będzie mówił, że obdarza chętnie. Czyli znowu, że to nie jest takie nie do przejścia, nie do osiągnięcia. Mówi, że on obdarza chętnie. Następna rzecz, która powinna nas właśnie prowadzić do wzrostu duchowego, wynika z naszego nastawienia. I dla mnie niesamowicie ważne są słowa, większość słów, które są skierowane w formie szukajcie, róbcie, pragnijcie, które pokazują właśnie jakąś działalność, dziękuję. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Albo werset, który jest tutaj na ścianie, że przeczytam go może z psalmu, psalm 42, który będzie mówił o pragnieniu, że jeleń pragnie wód płynących, jak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Przeczytam jeszcze jeden psalm, bo psalmy są w takim wyrażaniu piękne. Jeden werset z psalmu, psalm 63, drugi werset. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Pragnienie duchowe. Pragnienie duchowe opisane. Pragnę być z Tobą, pragnę być blisko. Pragnąć kontaktu z Panem Bogiem. Powinniśmy naprawdę, to powinno być naszym, no naszym pragnieniem, naszym, to o czym będziemy prosili w naszych modlitwach. Izajasz, 26 rozdział, 9 werset. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. No, mąż Boży, Dawid, Izajasz. Ludzie duchowi, pragnący kontaktu z Bogiem. I skończę jako ostatnia rzecz, którą powinniśmy robić, o której już dużo mówiłem, ale podkreślam, bo należy ją podkreślić, że żeby mieć wzrost duchowy, to trzeba mieć nadzieję. Jeśli nie będziemy mieli nadziei w nas, jeśli ona nie będzie głęboko w nas, to nie zmienimy się. Jeśli nie będziemy mieli tego pragnienia, tych uczuć, tej żywej nadziei, to nie będziemy się posuwali naprzód. To nie będzie ta nadzieja czyniła to dzieło, o którym mówiliśmy z pierwszego listu Jana. Dlatego życzę braterstwu właśnie, żebyśmy starali się pójść tą ścieżką, która prowadzi do wzrostu. Żebyśmy poszli w drodze oczyszczenia, odrzucenia grzechu, pokuty. Żebyśmy prosili o Ducha Świętego. A Pan Bóg nas zapewnia, że On nam właśnie da tego Ducha. Żebyśmy mieli takie nastawienie pozytywne. I pragnę życzyć braterstwu, żebyśmy mieli wszyscy taką nadzieję w nas, która będzie sprawiała to dzieło oczyszczenia. Zadaj nam Boże. Amen.